Przemknęło mi przez głowę, że trzeba powstrzymać McMurphy'ego, przekonać, by zadowolił się dotychczasową wygraną i pozwolił oddziałowi zgarnąć ostatnią pulę. Jednakże inna, głębsza myśl całkowicie wyparła tę pierwszą. Nagle zrozumiałem z niebywałą jasnością, że ani ja, ani żaden z nas nie zdoła go powstrzymać. Pojąłem, że na nic się nie zdadzą argumenty Hardinga, czy to, że ja złapię go od tyłu, a nauki starego pułkownika Mattersona i narzekania Scanlona będą równie bezskuteczne. Nie mogliśmy go powstrzymać, bo to my zmuszaliśmy go do działania. To nie oddziałowa, ale nasza potrzeba sprawiła, że wstał wolno z fotela, odpychając się szerokimi dłońmi od obitych skórą poręczy. To ona kazała mu się podnieść i wyprostować, jakby był automatem z fantastycznego filmu, wykonującym radiowe polecenia swoich 40 panów. To my pchaliśmy go naprzód od wielu tygodni, utrzymywaliśmy go na nogach, choć dawno się pod nim ugięły, sprawialiśmy, że mrugał, uśmiechał się, rechotał i grał rolę błazna jeszcze długo po tym, jak jego poczucie humoru wypaliło się do cna między dwiema elektrodami. To my zmusiliśmy go do tego, żeby wstał, podciągnął czarne spodenki, niby skórzane kowbojskie ochraniacze, jednym palcem zepchnął z czoła cyklistówkę, jakby to był szeroko skrzydły kapelusz, wszystko powolnymi, automatycznymi ruchami, i ruszył przed siebie. Kiedy szedł, jego bose stopy krzesały iskry z posadzki, jakby były podkute żelazem. Dopiero pod koniec, kiedy stłukł szklane drzwi, a ona zwróciła ku niemu twarz, której przerażony grymas tak wrył się nam w pamięć, że już nigdy nie mieliśmy się bać żadnej ze srogich min oddziałowej, po czym krzyknęła, gdy chwycił i rozdarł jej fartuch aż po pępek, a następnie znów krzyknęła, gdy z rozdarcia wychyliły się dwie kule zakończone sutkami, zaczęły pęcznieć i pęcznieć, większe niż można się było spodziewać, ciepłe i różowe w świetle lamp. Dopiero pod koniec, kiedy starszy personel pojął, że sam będzie musiał odciągnąć rudzielca bez oglądania się na czarnych, którzy gapili się, ale nie zamierzali się w ogóle ruszyć, dopiero wtedy lekarze i pielęgniarki zaczęli odrywać grube, czerwone paluchy od białego gardła, w które wpiły się tak mocno, jakby były w nie wrośnięte, i wreszcie ściągnęli go z niej, dysząc z wysiłku. Dopiero wtedy zrobił coś, co wskazywało, że nie jest normalnym, świadomym swojego czynu człowiekiem, wypełniającym z pasją ciężki obowiązek, który chcąc nie chcąc należało wykonać. Krzyknął. Dopiero pod koniec, gdy już padał do tyłu, a nam mignęła odwrócona do góry twarz, zanim zwalił się na niego stos ciał w białych kitlach i przydusił go do posadzki, dopiero wtedy pozwolił sobie na krzyk. Krzyk zaszczutego zwierzęcia, pełen strachu, nienawiści, rezygnacji i buntu, podobny do ostatniego ryku, no zna go ten, kto polował na szopa, pumę czy rysia, jaki wydaje trafione spadające z drzewa zwierzę, nim rozszarpią je psy, zwierzę, którego nie obchodzi już nic poza nim samym i jego śmiercią. Zostałem na oddziale jeszcze kilka tygodni, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Wszystko się zmieniało. Zeffelt i Fredrickson wypisali się razem wbrew zaleceniom lekarskim. Dwa dni później odeszło trzech następnych okresowych, a jeszcze sześciu przeniosło się na inny oddział. Odbyło się szczegółowe dochodzenie w sprawie zabawy na oddziale i śmierci Billego, po czym powiadomiono lekarza, że jego rezygnacja zostanie przyjęta. Odparł, że dyrekcja musi iść na całego i dać mu wymówienie, jeśli chce się go pozbyć. Siostra Ratchet przez tydzień leżała na urazówce i przez ten czas skośnooka pielęgniarka od furiatów kierowała oddziałem. Dało to chłopakom okazję do dokonania znacznych zmian w regulaminie. Zanim wróciła wielka oddziałowa, Harding doprowadził nawet do ponownego otwarcia gabinetu hydroterapii i teraz sam kierował tam grą w oko, starając się nadać swojemu cienkiemu, słabemu głosowi tubalne brzmienie licytatorskiego ryku McMurphy'ego. Akurat tasował karty, gdy usłyszeliśmy, jak klucz oddziałowej zgrzyta w zamku. Wyszliśmy wszyscy jej na spotkanie, żeby zapytać o McMurphy'ego. Kiedyśmy się zbliżyli, odskoczyła dwa kroki do tyłu i przez moment myślałem, że może ucieknie. Twarz miała nabrzmiałą, siną i z jednej strony tak zniekształconą, że oko było zupełnie zamknięte, szyję zaś obwiązaną szerokim bandażem i nowy biały fartuch. Niektórzy faceci uśmiechali się, gapiąc na jej piersi, choć fartuch był mniejszy, ciaśniejszy i bardziej wykrochmalony od tych, które nosiła poprzednio, nie mógł ukryć faktu, że oddziałowa jest kobietą. Harding podszedł do niej z uśmiechem i spytał, co się dzieje z McMurphym. Wyjęła z kieszeni bloczek i ołówek, napisała wróci i pokazała nam kartkę. Bloczek drżał jej w dłoni. Siostra Bratchett usiłowała zaprowadzić na oddziale dawny porządek, ale szło jej to niesporo. Wciąż bowiem czuło się tu obecność McMurphy'ego. Miało się wrażenie, że biega po korytarzach, śmieje się na zebraniach i śpiewa w toalecie. Oddziałowa nie mogła odzyskać dawnej władzy, wypisując polecenia na świstkach papieru. Traciła po kolei wszystkich pacjentów. Kiedy Harding wypisał się ze szpitala i odjechał z żoną, a George przeniósł się na inny oddział, spośród uczestników wyprawy rybackiej pozostało nas tylko trzech. Ja, Martini i Scanlon. Nie chciałem jeszcze odchodzić, bo oddziałowa wydawała mi się zbyt pewna siebie, zupełnie jakby coś kryła w zanadrzu, więc wolałem być na miejscu w razie, gdyby do czegoś doszło. I pewnego ranka, w 3 tygodnie po tym, jak zabrano McMurphy'ego, rzuciła na stół swoją ostatnią kartę. Otworzyły się drzwi oddziału i czarni wtoczyli wózek szpitalny z umocowaną do niego kartą choroby, na której było wypisane grubymi, drukowanymi literami McMurphy Randall, P, stan po operacji, a poniżej atramentem lobotomia. Wywieźli wózek do świetlicy i ustawili przy ścianie po stronie chroników. Stanęliśmy przy nim, żeby przeczytać kartę, a potem spojrzeliśmy na głowę wciśniętą w poduszkę i zobaczyliśmy gęstwinę rudych włosów nad mleczno-białą twarzą z wielkimi fioletowymi sińcami wokół oczu. Po chwili milczenia Scanlon odwrócił się i splunął na posadzkę. Ejże, co za numer chce nam wyciąć ta suka, niech ją licho, to nie on. Zupełnie niepodobny, dodał Martini. Ma nas za naiwniaków, czy co? Odwalili jednak kawał porządnej roboty, powiedział Martini, przysuwając się bliżej głowy i wskazując palcem. Zobaczcie, podrobili złamany nos, krzywą bliznę, nawet baki. Pewnie, warknął Scanlon, ale kurwa, co z tego? Przepchnąłem się przez innych pacjentów i stanąłem obok Martiniego. Pewnie umieją kopiować blizny i złamane nosy, oświadczyłem, ale nie umieli skopiować najważniejszego. Ta twarz jest pusta, jak twarz manekina z wystawy, nie, Scanlon? Przez resztę dnia Scanlon, Martini i ja natrząsaliśmy się z nędznej cyrkowej kukły, jak Scanlon ochrzcił postać leżącą w świetlicy. Ale gdy wraz z upływem czasu opuchlizna wokół oczu nikła coraz bardziej, coraz więcej pacjentów podchodziło do wózka. Patrzyłem, jak udając, że idą wziąć pismo z półki albo napić się wody, krążą w pobliżu, by jeszcze raz spojrzeć ukradkiem na twarz kukły. Obserwowałem ich i usiłowałem odgadnąć, jakby w tej sytuacji postąpił McMurphy. Mogłem być pewien jednego. Nie pozwoliłby, żeby coś takiego z kartą z jego nazwiskiem siedziało przez 20 czy 30 lat w świetlicy, służąc wielkiej oddziałowej za przykład tego, jak kończą ci, którzy próbują walczyć z panującym porządkiem. Na pewno by nie pozwolił. Czekałem wieczorem w sypialni, aż sanitariusze skończą obchód. Kiedy poznałem po odgłosach, że wszyscy już śpią, przekręciłem głowę, żeby widzieć sąsiednie łóżko. Oddech kukły dobiegał mnie już od kilku godzin, odkąd czarni wtoczyli wózek i przenieśli z niego noszę na łóżko. Słuchałem, jak płuca gubią rytm, przestają pracować, po czym znów zaczynają i pragnąłem, żeby przestały na zawsze, ale dopiero teraz spojrzałem po raz pierwszy. Za oknem świecił księżyc, szarawy, chłodny blask sączył się do sypialni. Kiedy usiadłem w pościeli, Mój cień padł na sąsiednie łóżko i sięgającą od ramion po biodra czarną smugą przeciął na dwoje leżącą tam postać. Opuchlizna wokół oczu opadła już na tyle, że były otwarte. Patrzyły prosto w jasny księżyc, rozszerzone i widzące, a zarazem szkliste i zadymione jak przepalone korki od tak długiego wpatrywania się w jeden punkt bez mrużenia powiek. Przechyliłem się, żeby podnieść poduszkę, a wtedy oczy pobudzone ruchem zaczęły wodzić za mną, kiedy wstawałem i pokonywałem niewielką przestrzeń między łóżkami. Duże, muskularne ciało mocno trzymało się życia, długo walczyło, żeby go nie utracić, ciskając się i miotając, aż wreszcie musiałem położyć się na nim całym ciężarem i ścisnąć kolanami jego nogi, które kopały, gdy wgniatałem mu poduszkę w twarz. Zdawało mi się, że leżę tak latami. W końcu przestało się miotać. Księżyc, wdzierający się przez siatkę w oknach gabinetu hydroterapii, oświetlał przygarbiony, zwalisty kształt konsoli. Jego blask, odbijający się od szybek przyrządów pomiarowych i chromowanych kranów, był tak zimny, że rozlegało się ciche dźwięczenie, zupełnie jakby ktoś uderzał w nie soplem. Wziąłem głęboki oddech, schyliłem się i chwyciłem za krany. Wparłem się nogami w posadzkę i usłyszałem, jak ciężar przesuwa się z chrzęstem. Zaparłem się mocniej, rozległ się trzask pękających drutów i rurek w posadzce. Podniosłem konsolę na wysokość kolan i objąłem jedną ręką, a drugą wsunąłem pod spód. Czułem zimny dotyk chromu na szyi i twarzy. Odwróciłem się tyłem do okna i okręciłem napięcie. Siła odśrodkowa wybiła siatkę i z głośnym hukiem wyrzuciła konsolę przez okno. Szyba rozprysła się w świetle księżyca niczym przejrzysta, zimna woda święcąca uśpioną ziemię. Przez chwilę stałem zdyszany i wahałem się, czy nie cofnąć się po Scanlona i kilku innych chłopaków, ale na korytarzu rozległ się pisk butów nadbiegających sanitariuszy, więc oparłem się ręką o parapet i wyskoczyłem w ślad za konsolą w księżycowy blask. Pognałem przez trawnik w tę samą stronę, w którą wtedy pędził pies w stronę szosy. Pamiętam, że sadziłem wielkimi susami, jakbym po każdym odbiciu długo płynął w powietrzu, nim znów dotykałem stopami ziemi. Miałem wrażenie, że frunę, wolny. Wiedziałem, że nikt nie ściga uciekinierów, a Scanlon uwolni mnie od podejrzeń o zabójstwo. Nie musiałem biec, ale nie przestałem. Biegłem kilometrami, nim wreszcie zwolniłem i wszedłem po nasypie na szosę. Podwiózł mnie ciężarówką Meksykanin jadący na północ z transportem owiec. Tak go zabajerowałem, że jestem Indianinem i zawodowym zapaśnikiem, którego mafia usiłowała wpakować do czubków, że wysadził mnie czym prędzej, dając mi skórzaną kurtkę, bym zakrył odzież szpitalną i $10 na jedzenie w drodze do Kanady. Wziąłem jego adres i obiecałem odesłać forsę, jak tylko stanę na nogi. Może i z czasem wybiorę się do Kanady, ale chyba najpierw zatrzymam się nad Kolumbią. Chcę się pokręcić w pobliżu Portland, Hood River i The Dalles. Zobaczyć, czy są tam może ludzie z naszej wioski, którzy jeszcze nie zgłupieli od żłopania wody. Chcę się przekonać, co porabiają, odkąd rząd usiłował odkupić od nich prawo do bycia Indianami. Słyszałem nawet, że niektórzy zaczęli po dawnemu wznosić chwiejne, drewniane rusztowania wzdłuż tej wielkiej, miliondolarowej tamy i łowią ościeniem łososie w przepustach. Muszę to zobaczyć. Ale przede wszystkim chcę się rozejrzeć po okolicy, w której kiedyś mieszkałem i odświeżyć wspomnienia. Nie było mnie długo.
Wydawnictwo RTW przedstawiło powieść Kena Kesey Lot nad kukułczym gniazdem w przekładzie Tomasza Mirkowicza. Czytał Zbigniew Zapasiewicz. Nagranie zrealizował Andrzej Brzoska.